Tu na przykład dostrzeżemy w jednym miejscu, że nasza sośnica japońska ma taką palisadę trochę budowaną wokół siebie, z tego tytułu, że my ją owijamy włókniną. Sośnica jest jednak zimozielona, także my jej absolutnie nie zakrywamy całej. Dopuszczamy słońce od góry, śnieg, deszcz, grad. Natomiast z każdej strony jest owinięta takim parawanem, który nie dotyka igieł. Z tego tytułu, żeby nie było żadnych kwestii transferu grzybów na przykład, żeby nie przemarzały igły w razie czego do tej włókniny, jeżeli będzie na przykład jakaś wilgotna pogoda i nagle spadnie temperatura, to wiadomo, takie zlodowacenia się troszeczkę robią, prawda? I w ten czas te igły mogą ulegać uszkodzeniom, a szczególnie przy zrywaniu tej włókniny. Ale jednak najważniejsza rzecz, to co wcześniej też powiedziałem, ten wiatr. Trzeba od tego wiatru roślinę uchronić, tym bardziej, że ogród botaniczny akurat jest tak usytuowany, że on jednak ma takie korytarze powietrzne i rzeczywiście czasami jak się pracuje na dworze, szczególnie jesienią, to czuć różnicę dosłownie po paru krokach. Wiatr omywa, wręcz taki penetrujący, chłodny, nieprzyjemny, a nagle gdzieś kawałek dalej nie ma tej w ogóle sytuacji. Wszystko jest, jakby tak powiedzmy, że ciepło po prostu jest. I teraz wchodzimy sobie przy wigwamie w trawnik europejski, czyli zielone tabliczki, między mostkami i mamy naszego jesiona mannowego. I takie misie są. Takie ma uszka tutaj. O, przepiękny. Także one jak troszeczkę jeszcze będzie cieplej, to się będą nabrzmiały te pąki, takie wielkie misie. Ja już kiedyś udostępniałem na naszym profilu i Facebooku i na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego takie porównanie między pąkami jesionów mannowego, który nie jest polskim gatunkiem, jest europejskim, ale nie polskim. Również jesion wyniosły, który nam występuje i jesion pensylwański, który występuje w Ameryce Północnej. Także to widać takie wyraźne zróżnicowanie między tymi pąkami, między budowie. To pomaga w identyfikacji, ale też pokazuje zmienność w obrębie innego rodzaju jesion, fraxinus. Także tu można bardzo dużo kwestii poruszyć, których normalnie jakieś nie poruszamy, omijamy szczególnie, dlatego że to są trudniejsze może trochę kwestie. Mniej atrakcyjne, bo no kwiaty to kwiaty, zawsze będą chyba wygrywać w tym wszystkim, tak mi się wydaje. Bo i pachną, i są kolorowe, i dużo, zresztą wiosną wtedy dużo życia wokół lata, tak wszystko to buzuje. W nas endorfiny również eksponowane są wtedy mocno, bo już zima się skończyła, a na pąki tak nie, ale myślę, że pąki też nie są nudne. Warto przyjrzeć się, tym bardziej, że pąk ma budowę taką typową dla gatunku, więc my możemy identyfikować drzewa również zimą. Taką nowością, którą się troszeczkę udało tak już po latach tutaj wygrać, że tak powiem, co bardzo nas cieszy, w porozumieniu również z zarządcą, czyli z miastem, udało się definitywnie zaprzestać grabienia. Także zawsze ten temat budzi kontrowersje, zresztą my wielokrotnie staraliśmy się totalnie tego grabienia wystrzegać, ale zawsze jakiś kompromis musiał być osiągnięty, więc na terenie leśnym na przykład nie grabiliśmy, a grabiliśmy trawniki, ponieważ ogród botaniczny jest w miejscu, gdzie naturalnie trawników nie było, bo trawników nie ma. Trawnik to jest wymysł człowieka. A ogród botaniczny zbudowany jednak kosztem runa, które naturalnie tu występowało, to my już po 12 latach działalności ogrodu chcemy troszeczkę oddać jakby tutaj pola tej przyrodzie i wspomóc te geofity, czyli te wszystkie rośliny, takie jak na przykład oza, wilce, na przykład gajowe, czy ziarnopony, żeby one z powrotem tu powróciły w zmasowanej ilości i ozdobiły ten ogród swoimi kwiatami. Tym bardziej, że też występowały znacznie ciekawsze rośliny. Mamy nadzieję, że ten proces naturalnego teraz tworzenia się ścioły czy z tych liści właśnie spowoduje, że te trawniki sztucznie nasadzone, sztucznie wysiane przekształcą się jednak w takie naturalne łąki kwietne, które tu by występowały, gdybyśmy jednak ogrodu nie stworzyli od zera. Te 12 lat temu, otworzyliśmy 12 lat temu, ale przecież był budowany znacznie wcześniej. Także to jest bardzo ważny aspekt. On troszeczkę może budzić właśnie emocji, no bo jesteśmy nauczeni, przyzwyczajeni do grabienia. I tu często jak rozmawiam z ludźmi, no to zawsze powstaje ten problem, że brzydko. Ale należy sobie zadać pytanie takie, co to znaczy, że to brzydko? Z czego to wynika, że brzydko? Wobec tego, jaki jest wyznacznik tego kanonu żyłania? Znaczy, że wszystko jest wygrabione, wyszczerzone. Jak daleko sięga ta granica tego, powiedzmy, piękna, a tej brzydoty? Ja uważam jako biolog przede wszystkim, że jednak te sztuczne trawniki, sztuczne rabaty, one zawsze będą gorsze aniżeli te naturalne. Po pierwsze wymagają więcej pracy, ale też jednak te naturalne służą przyrodzie w sposób taki no, bardzo definitywny i bardzo szeroki. Jeżeli my zwrócimy uwagę na to, że bioróżnorodność na świecie zanika jednak, a zanika w zastraszającym tempie, również lokalnie, w Zielonej Górze też jest parę przypadków, które mnie martwią, choćby storczyki na osiedlu mazurskim, które są zagrożone przez rozwój osiedla i tak dalej, i tak dalej. A mamy w Polsce storczyki, kilkadziesiąt gatunków, wszystkie pod ochroną, wszystkie niestety, ale no, w trudnej sytuacji, ponieważ człowiek ciągle zajmuje ich tereny, a wobec tego osusza wilgotne łąki chociażby, zabudowuje je i to jest powszechne i w górach, i na niżu, i także to jest duży problem. I to jest tylko grupa roślin, która reprezentuje ten problem, ale jest masa innych jeszcze. To jeżeli my na to zwrócimy uwagę, to być może taka troszeczkę empatia, zrozumienie w nas się obudzi, że jednak warto to zatrzymać, że warto jednak zatrzymać ten nie do końca postęp według mnie, bo być może rozwój, ale ja zacząłem rozgraniczać rozwój i postęp. Uważam, że postęp to jest taki rozwój naszej cywilizacji, który również uwzględnia pewien szacunek do tego, co jest wokół nas, niezależnie od tego, czy patrzymy na te organizmy przez pryzmat pożyteczności, czy nie, bo znowu pożyteczny, szkodliwy, to są epitety, które my nadaliśmy znowu. W przyrodzie ich nie ma.